Rozpoczynamy rozważanie męki naszego Pana Jezusa Chrystusa za przewodnika po tych niezwykle bolesnych, a zarazem bogatych godzinach cierpienia Jezusa. Wybrałem bezpośredniego świadka wydarzeń Wielkiego Tygodnia, świętego Marka, nad którego tekstami pochylamy się w każdą niedzielę obecnego roku kościelnego. W oparciu o tekst jego Ewangelii spróbujemy odkryć potęgę i metody zła działające w świecie oraz niepojętą miłość, którą Bóg objawił w swoim Synu. Święty Marek pisze Ewangelię, aby ukazać, kim jest Jezus, jego niepojętą tajemnicę godności Syna Bożego i godności Mesjasza. Bardzo wyraźnie podkreśla, że Pan Jezus ukrywa tę godność aż do momentu zmartwychwstania. W czasie jego publicznej działalności tylko niektórzy na podstawie pewnych znaków rozpoznali tę godność Syna Bożego i Mesjasza. Jezus jest czystą dobrocią, a pojawił się na świecie, który jest pod panowaniem zła. Od początku musiał się ukrywać, ponieważ zło chciało go zniszczyć. Kiedy tylko w Betlejem ukazał się pierwszy blask jego dobroci, natychmiast pojawiło się zło, które chciało zniszczyć serce zbudowane z czystej dobroci. Dlatego przez kolejnych 30 lat Jezus żyje w ukryciu, nie promieniując dobrocią. Dlatego zło nie atakuje go. Z chwilą jednak rozpoczęcia publicznej działalności zaczyna promieniować dobrocią, poszukując serc dobrej woli, by ich wprowadzić do świata czystej dobroci. Ludzie zaczynają odpowiadać na jego wezwanie i zbliżają się do niego, a ludzie złej woli uciekają, a jeśli podchodzą, to po to, by go zniszczyć. W ostatnich miesiącach swego życia Pan Jezus musiał się ukrywać, a pomagają mu w tym dobrzy ludzie. W tym kontekście trzeba odczytać słowa o przygotowaniu Paschy. Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę. Można zatem powiedzieć, że Pan Jezus w tym czasie działa według praw konspiracji, w ukryciu. I dlatego Janowi i Piotrowi nie podaje nawet adresu. Wskazuje im człowieka z dzbanem w ręku, który spełnia rolę łącznika między Jezusem a gospodarzem, z którym Jezus wcześniej już ustalił, załatwił salę. Trzeba podkreślić, że zarówno ten dobry człowiek pełniący rolę łącznika, jak i sam gospodarz w tym momencie ryzykują. Chrystus bowiem był, mówiąc naszym językiem, poszukiwany listem gończym, a więc każdy, kto go ukrywał, narażał się. Mimo to w samym Jeruzalem jest człowiek, który ma dobre serce, oddaje swoje mieszkanie i przygotowuje swoją salę na tyle przestronną, aby 13 mężczyzn mogło przyjść i spożyć świętą ucztę. Zwróćmy uwagę na tych dwóch, których imion nie znamy. Święty Marek prawdopodobnie znał zarówno tego, który szedł z dzbanem wody, jak i samego gospodarza. Istnieje nawet tradycja, że wieczernik był w domu Marka. Stąd też jego wiadomości są pewne. Zobaczmy, że ci ludzie potrafili ryzykować dla Jezusa. Ktokolwiek bowiem tu na ziemi opowie się po jego stronie, naraża się na niebezpieczeństwo. Taka jest prawda Ewangelii. I tu należy sobie postawić dziś pytanie, w jakiej mierze ja potrafię narazić siebie, swoje życie, mienie dla Jezusa. Czy potrafię sprzeciwić się opinii publicznej, która nie aprobuje wymagań Ewangelii? W jakiej mierze potrafię w imię Jezusa narazić się tym, którzy mają władzę? Mistrz przecież czeka na dobroć i odwagę naszego serca. To jest ważny moment, który trzeba dostrzec, jeżeli chcemy dobrze odczytać Ewangelię. Zmaganie dobra ze złem trwa i każdy, kto opowie się po stronie Jezusa, musi być przygotowany na różne, niestety przykre konsekwencje, jakie go spotkają. Dziś bowiem zło, nie mogąc dosięgnąć Jezusa, uderza w ludzi dobrej woli, którzy odpowiadają na Jego wezwanie. Ale idźmy dalej. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12, a gdy jedni, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Mimo tej osłony ludzi dobrych, o której przed chwilą wspomniałem, zło dociera blisko Jezusa, ponieważ w Jego najbliższym otoczeniu znajduje się, mówiąc dzisiejszym językiem, wtyczka. Jego bezpieczeństwo jest ciągle zagrożone. Poznajemy tu pierwszą metodę działania zła. Syn Boży w świat zła wszedł w ukryciu, utaił swoją dobroć i świętość. Ale podobną metodę wybrał także szatan. On się utaił w Judaszu. Zbliża się do świata czystego dobra po to, by go zniszczyć. Taka jest odpowiedź zła. Chrystus wszedł w świat zła, a zło posługuje się zdrajcą i wchodzi w jego najbliższe otoczenie. Oczywiście Jezus doskonale wiedział, kogo wybiera. Judasz dostał się w tak blisko Jezusa, za zgodą mistrza. Niemniej w wieczerniku obserwujemy, jak w niezwykle sprytny sposób zło potrafi uderzyć w to, co jest dobre. Nie wiemy, co Judasz myślał, kiedy usłyszał słowa: jeden z was mnie zdradzi. A tym bardziej nie wiemy, co pomyślał, gdy usłyszał te najstraszniejsze słowa, jakie padły z ust Chrystusa. Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Dotykamy wielkiej tajemnicy. Judasz, który stanął tak blisko Jezusa, autentycznie powołany, nigdy Jezusa nie ukochał, nie połączył własnego serca z Jego sercem, nie dostosował swego myślenia do myślenia mistrza. Okazuje się, że samo bliskie przebywanie z Jezusem nie wystarczy, aby człowiek był dobry. Judasz nie chciał się nauczyć dobroci. Pan Jezus długie miesiące czynił wszystko, aby go nauczyć kochać, i moglibyśmy powiedzieć, że nie potrafił tego zrobić. Drugiego człowieka bowiem nie da się nauczyć kochać, jeśli on sam nie chce się tego nauczyć. Nie da się. Tu rozpada się w gruzy cała teoria kształtowania człowieka przez środowisko. Bo przecież Judasz miał środowisko świętych, wspaniałych ludzi. Czy można było mieć wspanialszego wychowawcę niż sam Chrystus? A jednak pod jego okiem wyrasta ktoś, o kim sam mistrz powie: lepiej byłoby, gdyby się nie narodził. Ciągle musimy pamiętać o tym, że sama bliskość fizyczna, nasze czytanie Ewangelii, komunia święta, chodzenie do kościoła, nasze spotkania z Jezusem, owo zanurzenie ręki w misie razem z Nim, wcale jeszcze nie są gwarancją naszej doskonałości. Tu chodzi o serce, a nie o ręce, bo ręka może zdradzić. Tu chodzi o serce, a nie o słowa, bo słowa mogą zdradzić. Judasz jest ostrzeżeniem, że sama fizyczna bliskość z Jezusem nie gwarantuje jeszcze przynależności do Niego. Można bowiem codziennie przyjmować Jezusa do swego serca i donosić na innych. Można codziennie dotykać Go swoim językiem i tym samym językiem obgadywać, dogadywać, drwić i wbijać komuś szpilę. Zło jest bardzo blisko serca Jezusa. Apostołowie nie rozpoznali w Judaszu złego człowieka, który w każdym momencie mógł wydać ich mistrza. Chrystus, który dobrowolnie wydał się w ręce zła, kiedy nadeszła jego godzina, demaskuje zdrajcę, by zaznaczyć, że to on jest panem sytuacji. Świadczy o tym następna scena w wieczerniku. A gdy jedni wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Ostatnia wieczerza, ostatnie spotkanie przy stole. Chrystus wiedział, że nie udało mu się nauczyć Judasza miłości. Chce jeszcze w ostatnim momencie pokazać, na czym polega prawdziwa miłość. Bo prawdziwa miłość to troska o prawdziwe dobro osoby kochanej. To płacenie sobą, aby ją ubogacić. Dlatego Jezus powiada, bierzcie i jedzcie. Uprzedza wydarzenia. Zanim Judasz go wyda w ręce złych ludzi, on sam siebie wydaje, rozdaje siebie. I to na zupełnie innej zasadzie. Judasz go wyda, aby ludzie go zniszczyli, a Jezus wydaje siebie w ręce ludzi, aby ich ubogacić. Judaszowi chodzi o śmierć, a Jezusowi o to, byśmy mieli życie. To jest gest Jego nieskończonej miłości. Rzecz znamienna. Im mocniej uderza zło, tym większym gestem miłości odpowiada dobro. Gdy zło z wyrokiem śmierci jest bardzo blisko, na progu, spotęgowana miłość objawia się w Eucharystii. To najwspanialszy przykład miłości. Kiedy opowiada o krwi, mówi, że jest to krew przymierza, chcąc zaznaczyć, że on nigdy nie zawiedzie. Nawet wtedy, kiedy poleje się jego krew, jego uczniowie nie powinni zwątpić, bo on daje krew na świadectwo swojej miłości. Ludzie zawiodą. Nawet ci, którzy byli tak blisko, którzy gromadzili się wokół tego promieniającego miłością serca, bo jeśli ono zostanie zniszczone, oni się zgubią. Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Zwątpicie. A w zasadzie powinniśmy przetłumaczyć, zgorszycie się. Zgorszyć się można nie tylko, gdy przychodzi zło, ale i wówczas, gdy rozpada się to, co piękne, bogate czy wspaniałe. Słabość Jezusa będzie powodem zgorszenia i zwątpienia dla Jego uczniów. Dlaczego? Ponieważ oni budowali swą wiarę i zawierzenie na mocy Jezusa. Budowali na Jego mocy, a nie na Jego miłości. Jeżeli ktoś buduje na miłości, to wtedy, kiedy ten drugi przeżywa godzinę słabości, miłość się nie kończy. Tylko miłość nie zwątpi nawet w najtrudniejszej sytuacji. Ale Jezus nie ma do nich żalu, bo jeśli oni zgromadzili się wokół promieniującego miłością serca, a serce to zostanie zranione, przestanie bić, to zgodnie z obrazem uderzą w pasterza, a rozproszą się owce, oni stracą orientację. Dlatego podstawę naszej wiary stanowi nie Jezus ziemski, ale dopiero Jezus zmartwychwstały, kiedy już jest niezniszczalny. Budujmy więc naszą wiarę nie na Jezusie, który przegrywa w Wielki Piątek, ale na zmartwychwstałym Zbawcy, którego zło już nie zniszczy. Jezus udowodni, że jeśli serce wypełnia czysta miłość, nie można go zniszczyć. Dlatego dodaje, gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei, bo wie, że owe zwątpienie uczniów będzie tylko chwilowym, okresowym zwątpieniem. Święty Marek w tej scenie przypomina jeszcze piękne wyznanie Piotra, jego gotowość na poniesienie śmierci z Jezusem. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Piotr należał już do świata dobra. Połączył swe serce z mistrzem i wydawało mu się, że już nic i nic nie potrafi go od serca Jezusa oderwać. On prawdziwie kochał Jezusa. Wydawało mu się, że może o własnych siłach dochować wierności Bogu. Ale wkrótce przekona się, że wytrwanie w świecie dobra jest możliwe tylko przy pomocy łaski Bożej. Kochani bracia i siostry, kończąc to nasze pierwsze tegoroczne rozważanie pasyjne, postawmy sobie kilka pytań. Czy stać nas na ryzyko przynależności do świata dobra? Czy stać nas na cierpienie, na utratę, a nawet zniesławienie, czy ubogie życie dla Chrystusa? Czy mamy serce tak otwarte, jak gospodarz wieczernika, który mimo zagrożenia oddał i przygotował salę swojemu mistrzowi? Czy stać nas na to? Czy mimo tej wielkiej bliskości z Chrystusem jesteście w kościele, przyjmujecie tu komunię świętą? Czy wasze serca należą do Chrystusa? Czy potraficie kochać? Kto dla was jest ważniejszy? Czy postępujecie jak Judasz, dla którego wszystko było ważne, tylko nie Chrystus? Czy odwrotnie? Tak jak Chrystus, który mówi: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, aby ubogacać innych?